Dolnośląska A4 i Krajowa 8 w Polanicy Zdroju.
Tam o poranku kierowców czekają utrudnienia.
W faktach ponownie pod lupą expose Mateusza Morawieckiego.
No i złożone wczoraj przez premiera obietnice.
Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL już za chwilę będzie gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM.
Kierowcy na Dolnym Śląsku, ostrzegamy.
Z powodu robót drogowych są utrudnienia na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Legnica Południe i Legnickie Pole. Na jezdniach w obu kierunkach nieprzejezdne są prawe pasy.
Kłopoty też na Krajowej 8 w Polanicy Zdroju, a więc także Dolny Śląsk, odcinek Kudowa Zdrój-Kłodzko. Tam w tej chwili ruch wahadłowy po zdarzeniu ciężarówki z autem osobowym. Trwa sprzątanie, zablokowany jest jeden pas ruchu.
A propos dróg i bezpieczeństwa, jedna z głównych zapowiedzi Mateusza Morawieckiego ze wczorajszego expose jest kompletnie nieprzygotowana.
Wczoraj w Sejmie premier ogłosił:
wprowadzimy rozwiązania, które sprawią, że to piraci drogowi poniosą finansowe konsekwencje łamania przepisów. Będziemy zaostrzać politykę karania pijanych kierowców.
Nasi dziennikarze zaczęli więc dopytywać o szczegóły. Krzysztof Brenda w faktach.
Witam ponownie.
Krzysztofie, co usłyszałeś?
No, że wielu ministrów najwyraźniej okazało się zaskoczonych tą obietnicą i chociaż cel, czyli walka z piratami, a zwłaszcza z pijanymi kierowcami, jest bardzo szczytny i godne wspierania, to ministrowie szczegółów nie znają. Pytany przeze mnie o konkrety minister infrastruktury rozkłada ręce i mówi: poczekajmy. Podobnie usłyszałem w MSW, o czas na przygotowanie poprosił także rzecznik rządu Piotr Miller.
Żeby odbyła się szersza dyskusja w tym zakresie, nie zmienia to faktu, że na pewno kierunkiem, którym będziemy iść, będzie zaostrzenie kar dla osób, które są potencjalnymi zabójcami.
Podobnie nieprzygotowane są najwyraźniej inne obietnice, jak na przykład zmiany w konstytucji dotyczące zabezpieczania prywatnych oszczędności emerytalnych.
Stany Zjednoczone muszą odzyskać przywództwo, tak mówi w Waszyngtonie po rozmowie z wiceprezydentem USA Mike'em Pence'em Lech Wałęsa.
Mówią, że dość dużo robią, że czuwają nad tym wszystkim. No tak, tylko ja mówię, no tak, ale ja jako rewolucjonista nie widzę pomysłu. Nie widzę przewodzenia.
Przypominamy, były prezydent podróżuje po Stanach Zjednoczonych w 30. rocznicę transformacji ustrojowej w Polsce.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
Połączmy się zatem z warszawskim studiem. Tam już Robert Mazurek i jego gość. Witamy.
Dzień dobry. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, jest państwa i moim gościem. Kłaniam się.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie.
Głosował pan przeciw i pytanie, co musiałby powiedzieć Mateusz Morawiecki, żeby PSL zagłosował za?
Musiałby przynajmniej odnieść się pozytywnie do kilku propozycji programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz 15, czyli inaczej mówiąc projektu Koalicji Polskiej, który prezentowaliśmy w kampanii wyborczej. Projektu, który był budowany na najbliższe 4 lata jako taki początek czegoś, co w najbliższych wyborach parlamentarnych, które przed nami, spowoduje, że bez Koalicji Polskiej nie będzie można rządzić.
Bez Koalicji Polskiej można rządzić.
Na razie. Wiemy, że ta większość dzisiaj jest niestabilna, co pokazuje chociażby wycofanie się Prawa i Sprawiedliwości z projektu 30-krotności.
Ach, ta wasza troska o PiS naprawdę
nasza
mnie
troska
ujmuje.
O PiS kompletnie tutaj jest drugorzędna. Najważniejsza jest troska o Polskę, a widać, że nie będzie łatwo PiS-owi rządzić, co generalnie dla demokracji może się okazać bardzo pozytywne.
Ale nie będzie im łatwo rządzić, bo co? Bo sami się pokłócą?
To po pierwsze, widać było, jak musieli reiterować, jeśli chodzi o jeden ze sztandarowych projektów, czyli 30-krotność.
Nie, to nie był sztandarowy projekt,
to jest sztandarowy projekt,
ja mogę panu wyliczyć.
Sztandarowy projekt pierwszych dni rządu w nowej kadencji. Oprócz oczywiście 30-krotności, wiemy, te pozostałe dwa ledwo obronili. Naprawdę widać, że król jest nagi, widać, że pieniędzy nie ma.
Panie marszałku,
widać też, panie redaktorze, że naprawdę nie warto czasami bronić zerowego deficytu budżetowego, ponieważ prędzej czy później może się okazać, że mam tylko i wyłącznie wymiar kampanijny.
Dobrze rozumiem, że PSL jest za tym, żeby pojawił się deficyt budżetowy?
Jeżeli za pomocą deficytu budżetowego moglibyśmy zlikwidować zadłużenie chociażby szpitali powiatowych, które są zamykane i dzięki którym czasami mieszkańcy Polski powiatowej mogą uratować swoje zdrowie, budżetowy i życie. To ja jestem za tym, żeby deficyt budżetowy mógł być.
Panie marszałku, pan doskonale wie, że jeszcze więcej szpitali powiatowych zamykano za rządów waszej koalicji.
Nieprawda.
Prawda. Ale to dla
zadłużenia szpitali.
Pan liczby?
Oczywiście, ja zaraz panu powiem. Zadłużenia szpitali oczywiście nie narodziły się w momencie,
ale
kiedy przyszedł do władzy.
Zadłużenie szpitali, likwidacji szpitali. Niestety szpitali powiatowych jest bardzo dużo. Ludzie nie chcą się leczyć na przykład u kardiologa w Przysusze, tylko wolą na przykład jechać do Radomia. I nie jest pan w stanie ich skłonić do tego, żeby
jeszcze raz panu mówię, panie,
w małych miastach.
Panie redaktorze, jako człowiek, który na samorządzie się zna, że sieć szpitali powiatowych jest bardzo ważna z punktu widzenia życia i zdrowia obywateli Polski.
Na razie wygląda na tak, panie marszałku, że PSL może głosować tylko na kandydatów na premierów z Platformy lub z SLD. Z PiS-u nie może. No, rozumiem, taki spadek Witosa, że albo liberałowi, albo komuniści.
Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego najchętniej by głosowali na kandydata na premiera z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
I tacy
kandydaci już byli i mam nadzieję, że się jeszcze pojawią.
Na razie macie kandydata na prezydenta. Władysław Kosiniak-Kamysz wygłosił takie bardzo prezydenckie expose swoje. Te uśmiechy każdemu, gromy PiS-owi, to jest element jego kampanii?
Wiemy o tym, że jest jednym z lepszych mówców na polskiej scenie politycznej.
Chociaż wczoraj show skradł wszystkim Adrian Zandberg.
Moim zdaniem czas dla 30-40-latków w polityce nadchodzi. On jest nie tylko, że młodym człowiekiem, ale już doświadczonym, ponieważ był ministrem, więc myślę, że jest najbardziej spośród naszej rodziny ludowej predestynowany do tego, aby zawalczyć o funkcję prezydenta. Wiemy o tym, panie redaktorze, że aby skutecznie wziąć udział w tej grze, trzeba mieć także stabilne zaplecze polityczne, a to zaplecze polityczne jest, tak?
Ja mam wrażenie, że nasi słuchacze już umierają, bo pan takim potoczystym przekazem dnia płynie tutaj. Ja bym chciał dowiedzieć się, jak wam konkretnie idzie na przykład budowanie szerokiego porozumienia? Bo przypomnę, że Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że aby wygrać wybory prezydenckie, trzeba połączyć różne środowiska.
No przecież
co połączyliście?
No przecież, panie redaktorze, gdybyśmy nie otworzyli projektu Koalicji Polskiej, gdybyśmy sami nie otworzyli się na różne środowiska, takie jak przedsiębiorcy, jak samorządowcy, jak spółdzielcy, bezpartyjni samorządowcy, środowisko Unii Europejskich Demokratów, środowisko Kukiz 15.
Jakie środowisko Unii Europejskich Demokratów?
Panie redaktorze, wszystko jest ważne. Gdybyśmy nie pokazali, że potrafimy jako Polskie Stronnictwo Ludowe otworzyć się na inne środowiska, to nie zyskalibyśmy podwojonej liczby poparcia, bo dobrze pan wie, że blisko 1 600 000 Polaków poparło ten projekt.
1 600 000 Polaków.
Z czego 250 tysięcy wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 450 tysięcy wyborców Platformy Obywatelskiej. Ale na koniec, co jest jeszcze bardzo ważne, ponad 50% wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, Kukiz 15, Koalicji Polskiej, to są mieszkańcy miast. My mamy posłów w takich miastach jak Wrocław, jak Gdynia, jak Warszawa. Czy nie widzi pan, że ten projekt jest projektem otwarcia?
Panie marszałku, umie pan mówić jeszcze szybciej?
Potrafię, jakbym się postarał. Nie wiem, czy akurat bym wygrał z panem w tej konkurencji, ale będę się starał.
Nie, panie marszałku, spokojnie. Chciałem zadać pytanie i usłyszeć odpowiedź po prostu. Rzadkość mi się to zdarza, ale może teraz. Bo wygląda na to, że prawybory w Europejskiej Partii Ludowej, do których nawoływaliście, zostały rozstrzygnięte. Kandydatką Europejskiej Partii Ludowej będzie Małgorzata Kidawa-Błońska, koniec, kropka.
No i bardzo dobrze, jeżeli tak postanowili nasi koledzy z Platformy Obywatelskiej. Myśmy proponowali coś takiego.
Wy proponowaliście szersze porozumienie?
Szersze porozumienie w ramach Europejskiej Partii Ludowej. Skoro w ramach Koalicji Europejskiej potrafiliśmy zbudować projekt, który oczywiście wyborów z punktu widzenia opozycji nie wygrał, tych najłatwiejszych można powiedzieć, ale jednak taki projekt udało się zbudować, to też czemu nie można byłoby spróbować zrobić prawyborów?
Bo oni was nie chcą, mówią, że macie 8,5% i po prostu uderzyła wam woda sodowa.
No to zobaczymy. Andrzej Duda, kiedy 5 lat temu startował, miał chyba nawet mniej niż 8%, a jak się skończyło, to
jaką rolę będzie pełnił w Sejmie Paweł Kukiz? Bo zmarniał całkowicie.
No proszę tak nie mówić, panie redaktorze. Nie zmarniał.
Zmarniał i zmizerniał.
Nie zmarniał. Szefuje Radzie Koalicji Polskiej. To jest...
Specjalnie dla niego stworzyliśmy stanowisko, żeby mu nie było przykro.
Nie, ale bardzo proszę, odnosił się z szacunkiem do współautora projektu Koalicji Polskiej. Paweł Kukiz sam zdecydował, że nie chce pełnić najważniejszych
funkcji.
Pytam,
jaką będzie pełnił rolę.
No więc jeszcze raz panu mówię. Będzie jeździł po kraju i będzie w ramach klubów Koalicji Polskiej rozmawiał z mieszkańcami, z Polakami o tym, jak można wdrożyć skutecznie projekty obywatelskie, które są właściwie treścią jego aktywności politycznej.
A przytulicie jakoś bliżej Waldemara Pawlaka. On co prawda jest członkiem PSL-u, ale zawsze